podcast Polskiego Radia.
To, co jest chronione szczególnie gdzieś tam za granicą, prawem czy innymi działaniami, to właśnie jest dokładnie to, co nas interesuje. No, nas nie interesuje to, co jest w internecie już opublikowane.
Czyli co, tajne przeszukanie, tak? De facto włamanie za granicą.
Dokładnie.
Tak? Szantażowanie potencjalnego agenta.
Oczywiście.
Kontrwywiad łapie zające, a wywiad puszcza zające.
Dzisiaj Rosja sobie wyobrażam, to taki mam w moim pojęciu jest arcytrudnym terenem do pracy wywiadowczej.
Czy szpiedzy rządzą światem? Podcast Sewerskiego i Niemczyka.
Dzień dobry Państwu. Zapraszam do obejrzenia kolejnej rozmowy z Wincentem Sewerskim, byłym wieloletnim oficerem polskiego wywiadu, a ostatnio od kilkunastu lat autorem jednych z najbardziej poczytnych powieści szpiegowskich, które ukazują się w Polsce. Ja też miałem jakiś tam epizod w służbach specjalnych i też piszę na ten temat książki nie tak dobrze się rozchodzące jak Wincenta Sewerskiego, ale myślę, że nasze doświadczenie może się przydać do tego, żeby Państwa zainteresować tą rozmową. Dzisiaj chcielibyśmy zacząć trochę od takiego, myślę, bardzo podstawowego tematu. Tak naprawdę czym się różnią od siebie służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze, bezpieczeństwa wewnętrznego, antyterrorystyczne? One mają różne funkcje. Często te zadania mieszczą się w obrębie tej samej służby. Czasami trzeba je pomiędzy te służby podzielić. Ale ja zacznę od takiej anegdoty. Gdzieś tam w okolicach 2010 roku, jak już powstało służby, Centralne Biuro Antykorupcyjne i już ludzie się oswoili z tym, że taka struktura w Polsce działa, to zaczęła krążyć po Warszawie taka anegdota, która mówi o tym, jak trzech funkcjonariuszy różnych służb dostało zadanie znaleźć igłę w stogu siana. No i oficer kontrwywiadu wojskowego przyszedł, wezwał kompanię żołnierzy i kompania żołnierzy źdźbło, poźdźble, ten stóg siana rozebrało, żeby tą igłę znaleźć. Oficer kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyszedł z bardzo silnym elektromagnesem, chodził z tym elektromagnesem dookoła tego stogu siana i czekał, aż ta igła wyskoczy. No ale najprostsze chyba rozwiązanie przedstawił funkcjonariusz, agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który po prostu podpalił ten stok. No i słoma się spaliła i w tym popiele tam dało się tą igłę znaleźć. Abstrahując od tego, jak to pokazuje metody pracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i tego, jak oni, że tak powiem, szacują też koszty społeczne, to ja bym chciał jednak zadać inne pytanie. A co powinien zrobić oficer wywiadu, gdyby czwartym obecnym funkcjonariuszem służby jakiejś specjalnej był oficer wywiadu, to co on by, jaki on by miał pomysł na to, żeby odnaleźć tą igłę w stogu siana?
Myślę, że metoda bardzo taką, którą ja bym przynajmniej zastosował, ale chyba i większość moich kolegów i koleżanek, to jest odnaleźć tego, kto tą igłę podłożył i dowiedzieć się dlaczego. Bo samo poszukiwanie tej igły nie rozwiązuje, że musimy wiedzieć, dlaczego mamy jej szukać. Myślę, że to jest istota wywiadu. Zresztą można to określenie zrobić taką transformację na takie inne zdarzenie albo inną okoliczność, która mówi, że łatwiej złamać człowieka niż szyfr. W związku z tym praca wywiadowcza częściej jest skierowana na to, aby dowiedzieć się, kto szyfruje i co, i jakie te informacje przekazuje, niż to, jak złamać ten szyfr. Myślę, że to historia zna mnóstwo przypadków, kiedy to się sprawdziło.
No tak, no chyba więcej przypadków dekonspiracji i różnych działań wywiadowczych było właśnie z powodu nieszczelności ludzi niż z powodu przechwycenia szyfrów, chociaż są słynne sprawy Enigmy czy tego projektu Venona, któremu Amerykanie odkryli, że tak powiem, siatkę wywiadowczą w projekcie atomowym. Ale wiesz co,
no tak, ale ktoś popełnił gdzieś błąd,
tak,
jakiś człowiek.
Tak, popełnił, tak, bo użyto dwukrotnie tych samych gam.
Prawda? No a w przypadku Enigmy było zdobycie Enigmy na okręcie podwodnym. Prawda? W tym wypadku,
tak.
Że
Zgadza się, tak, oczywiście. Natomiast oczywiście powiem, że zmartwiłeś mnie, bo ja też bym chciał dopowiedzieć swoją wersję i ona była identyczna, to znaczy, żeby znaleźć tego, kto ją schował i mu wyperswadować, żeby powiedział, gdzie schował. Nie tylko dlaczego, ale też i gdzie, no bo
dokładnie.
To, bo ten, ale wiesz co, wiedziałem, że ponieważ domyślałem się, że taki humint tutaj zaproponujesz, ja też sobie pomyślałem, no jednak też częściowo wywiad to jest też SIGINT, prawda, czyli wywiad elektroniczny, czy Signal Intelligence, i sobie pomyślałem, czy znalazłaby się metoda wywiadu elektronicznego, żeby poszukać tej igły, i wymyśliłem sobie, że trzeba by zrobić taką symulację komputerową tego stogu, a potem znowu symulować wkładanie igły w różne części i uruchamiać wibracje i patrzeć, jak ta igła spada w zależności od stopnia natężenia, długości czasu trwania tych wibracji. Ona sobie gdzieś tam spadnie na dno, a my będziemy mieli wytypowanych kilka miejsc, gdzie ona najbardziej prawdopodobnie spadnie, więc żeby nie było tylko humintem, bo jednak ten wywiad elektroniczny też czasami się do czegoś przydaje, więc myślałem też takie narzędzie wywiadu elektronicznego. No właśnie, ale to jest...
Ja bym... Przepraszam, że ci wejdę, co... Ja... Te wszystkie metody, które podałeś, one są okej. Okay. W porządku, można je zastosować. Rzecz jest w tym, że humintowski element, czyli tego człowieka, który za tą igłą stoi, to jest jeden z elementów tej gry, bo najpierw musimy tę igłę odnaleźć, oczywiście. Natomiast dlaczego jej szukamy, to jest zupełnie inna kwestia.
No tak, 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 oczywiście. Natomiast no, rozumiem też, że ten humint właśnie nie tylko po to, dlaczego, ale jeżeli mamy człowieka, który ją schował, no to on nam powie, gdzie.
Synergia obu tych
jeżeli elementów. Umiemy go do tego przekonać, oczywiście, prawda? Wróćmy do tego. No, to pokazuje, że tak powiem, różne zadania. Prawda? No, zostawmy na boku Centralne Biuro Antykorupcyjne, które moim zdaniem w ogóle nie bardzo jest służbą specjalną. No tak ustawa tak wymyśliła, że to jest służba specjalna. Moim zdaniem to jest służba policyjna. Już prędzej bym nazwał służbę centralną, pewne piony w Centralnym Biurze Śledczym Policji, gdzie działają tak zwani przykrywkowcy, którzy, prawda, nie służą temu do końca, żeby zbierać dowody, bo czasami służą temu, żeby po prostu wiedzieć, jak grupa działa, jak jest zorganizowana, i dopiero na podstawie tej wiedzy się szuka dowodu, więc to jest taka bardziej dla służb specjalnych zadanie niż Centralne Biuro Antykorupcyjne. No ale to pokazuje też różną filozofię, prawda? Oficer ABW z elektromagnesem, oficer służby kontrwywiadu wojskowego, trochę to jest oczywiście takie sobie żartowanie z wojska, że kompanie wojska, która będzie, a jednak zupełnie inną metodą jest dotarcie do człowieka, który wie. Jak można być, na czym polega ta różnica pomiędzy wywiadem a kontrwywiadem? Ludzie to mylą, myli im się często, więc myślę, że przynajmniej dla tych, którzy nie wnikają bardzo szczegółowo, warto to wyjaśnienie opowiedzieć.
Ogólne rozróżnienie, takie bardzo zasadnicze. Kontrwywiad jest służbą wewnętrzną i właściwie o czynnościach, można powiedzieć, policyjnych, dlatego że zadaniem kontrwywiadu, no, w dużym uogólnieniu, jest łapanie szpiegów, prawda? Czyli kogo? No przestępców. Ludzi, którzy łamią nasze prawo, szpiegując, wykradając te informacje i tak dalej, pracując dla obcego wywiadu, to wyraźnie określa kodeks karny. Jasno penalizuje tego typu zachowania. I właściwie no to jest główne zadanie kontrwywiadu. Wywiad to jest jak gdyby lustrzane odbicie w drugą stronę działalności kontrwywiadu. No my jesteśmy tymi, których kontrwywiad łapie, prawda? Czyli my jesteśmy tymi przestępcami właściwie, tak to można powiedzieć. Oczywiście działamy po drugiej stronie granicy. I to jest fundamentalne rozróżnienie. Służba wewnętrzna i służba zewnętrzna. Wywiad zdobywa informacje za granicą i robi dokładnie to. Naszym przeciwnikiem za granicą dokładnie jest ta sama służba, która u nas pracuje, nasze ABW, nasz kontrwywiad. Teraz sprawa się sprowadza do modus operandi działalności, do narzędzi, środków, jakie wykorzystuje się. I tutaj napotykamy na pewną przeszkodę, trudną do, jak powiedzieć, do uchwycenia. Jak daleko my jako wywiad, właściwie the sky is the limit w tej sytuacji, dlatego że to jest bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. I właściwie mamy do dyspozycji wszystkie możliwe metody, do wykorzystania, które są potrzebne, aby zabezpieczyć życie, zdrowie, bezpieczeństwo naszego państwa, gospodarcze i każde inne. Natomiast kontrwywiad w tej sytuacji oczywiście ma też dba o bezpieczeństwo państwa, ale musi to realizować w ogólnym pojęciu prawnym, takim, jakie obowiązują na terenie. Dlatego, że nawet złapanie szpiega tego, który jest celem pracy kontrwywiadu, musi się zakończyć, właściwie musi się zakończyć w sądzie. A więc klasyczną sprawą karną o szpiegostwo. Oczywiście ja wiem, że tutaj słuchacze zaraz powiedzą, prawda, odwracanie, to wszystko tak. Zaraz do tego przejdę, do modus operandi działalności kontrwywiadu. Ale prawdę mówiąc, finałem pracy kontrwywiadu zawsze jest doprowadzenie szpiega przed sąd i skazanie. Jeżeli ktoś sobie wyobraża, że może szpieg, że tak powiem, działać w naszym kraju przez 30 lat, a później nagle dochodzi do wniosku, że już mu się grunt pali pod nogami i właściwie czemu nie zakończyć, nie pójść i się nie przyznać, że w zamian za przekazaną informację i tak dalej dostanie, prawda, jakąś nietykalność, czy nie, to nie ma możliwości takiej.
Czy jest taka możliwość, jeżeli na samym początku przyznać?
Zwyczajne złagodzenie kary, są pewne formy i tak dalej. Pytanie, ja skrajne przypadki daję, oczywiście, że, bo przechodzimy teraz do tego modus operandi, prawda? Czym kontrwywiad może... Ja nie jestem specjalistą od kontrwywiadu, jako od tam, jak gdyby od drugiej strony, jako swojego przeciwnika, ale czym kontrwywiad może się posługiwać w walce ze szpiegostwem? Właściwie wszystkimi tymi samymi metodami, które my stosujemy. One oczywiście to jako modus operandi działalności. Na końcu tego procesu jest co innego. W przypadku kontrwywiadu jest, prawda, ujęcie szpiega i skazanie go, a na końcu mojej drogi jest ucieczka, żeby się nie dać złapać. Więc wydaje mi się, że kontrwywiad w zakresie wszystkich pozostałych aspektów, tak jak werbowanie agentury, prowadzenie działań obserwacyjnych, inspiracyjnych i tak dalej, ma tutaj szerokie instrumentarium działalności i właściwie prawie podobne albo zbieżne w wielu wypadkach do tego, co robi wywiad.
Jest takie żartobliwe uproszczenie, oczywiście do przesady uproszczenie, które mówi, że kontrwywiad łapie zające, a wywiad puszcza zające. Prawda? W takim wielkim... Zresztą nawet czasami są pewne metody odwracania uwagi poprzez puszczanie zająca na przykład, to jest taka metoda wywiadowcza, żeby ukryć bardziej zakonspirowanego szpiega. Czasami się wypuszcza takiego pozoranta. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, też pewne metody mogą być podobne z takiego względu, że na przykład jeżeli kontrwywiad zaobserwuje, że obcy dyplomata, prawda, prowadzi działalność wywiadowczą, nie udaje się go złapać za rękę na kontakcie z agentem czy przekazywaniu jakiejś zdobyczy, że tak powiem, działalności wywiadowczej, tajemnic państwowych, nie sposób go złapać za rękę, ale wtedy się trzeba zastanowić, czy chcemy go wydalić, prawda, stwierdzić, że on jest persona non grata, czy lepiej go obserwować. Więc czasami wnioski z tego rodzaju obserwacji kontrwywiadowczej jednak dla analizy ryzyka związanej z bezpieczeństwem państwa są przydatne, więc tutaj jakby zgadzam się rzeczywiście, że takim kluczowym celem jest prewencja ogólna, tak? Wskazywanie tych szpiegów i pokazywanie ludziom, że tak nie wolno, ale czasami się nie da, bo też dyplomata ma immunitet dyplomatyczny.
Ale w przypadku dyplomaty właściwie to jest ten sam efekt, prawda? Wydalenie dyplomaty to jest obnażenie go i tego człowieka, ale także interesu państwa, jego działalności na naszym terytorium, więc właściwie to jest podobny efekt, można powiedzieć, jak skazanie własnego, prawda, szpiega złapanego tutaj, który takiego immunitetu nie ma. Mm-hmm. To jest też oczywiście element. Procesy szpiegów, nawet jeżeli odbywają się przed sądami normalnymi, powszechnymi, to też jest element polityki. Polityki, powiedzmy, szpieg nie działa w próżni. Działa na rzecz określonego kraju, realizuje określone czynności, określone działania, które są ukierunkowane na nasze bezpieczeństwo, na nasze interesy. Więc w obu wypadkach finał jest właściwie zbieżny, ten sam. To jest bezpieczeństwo państwa.
No tak, ale też są takie zasady, które tutaj są trochę różne, bo tu chciałbym zwrócić uwagę na to, no, że kontrwywiad, jeżeli jego celem jest skazanie kogoś za współpracę z obcym wywiadem, czy z działalność obcego wywiadu, no to to wszystko musi się odbywać w pewnych kryteriach procesowych, prawda? Te wszystkie dowody muszą być zgodnie z kodeksem postępowania karnego, z ustawami tak zwanymi branżowymi. Wszystko to jest bardzo ściśle regulowane przez prawo, prawda? A jak to jest z wywiadem? Czy tutaj to te same prawo decyduje działalność wywiadu i kontrwywiadu, czy jest inaczej?
To znaczy na terenie kraju wywiad musi przestrzegać przepisów prawa takie, jakie obowiązuje. Tutaj nie ma absolutnie żadnego odstępstwa. Ja mogę powiedzieć tak, że jeżeli wkraczamy w pewne sfery działalności operacyjnej na terenie kraju, które no, są ważne na styku na przykład służb, prawda, czy ze względu na działalność obcych służb na naszym terenie, czy też jest figurant, który jest w naszym zainteresowaniu, to my oczywiście mamy możliwości prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych. Przewiduje to ustawa, prawda, i tutaj są podobne jak ma kontrwywiad, ale bardzo często korzystamy z pomocy kolegów z kontrwywiadu. Dlatego, że najczęściej ich rozpoznanie tu na terenie kraju jest szersze, głębsze. Oni mają możliwości operacyjne, jeśli chodzi o źródła informacji i tutaj podejmujemy odpowiednią współpracę. Zresztą współpraca kontrwywiadu własnego i z własnym wywiadem, mało kto sobie zdaje sprawę, jak ważnym elementem jest ogólnego obrazu pracy nad bezpieczeństwem państwa.
No tak, dobrym przykładem tego jest sprawa Hansena, który był oficerem kontrwywiadu amerykańskiego, a jednak tak naprawdę doprowadził do zdekonspirowania agentów CIA na działających przeciwko Rosji, prawda?
Ja wielokrotnie, zresztą my z kolegami, koleżankami z kontrwywiadu bardzo że jest często jesteśmy no naprawdę blisko, jesteśmy zaprzyjaźnieni, znamy się, tak dalej. Zresztą oficerowie kontrwywiadu kończą też naszą szkołę w kilku, tak, to też jest ważny taki przyczynek, który powoduje nie tylko nawiązywanie relacji personalnych, ale też poznawanie pewnych technik, umiejętności. Natomiast ja wielokrotnie pracowałem z kolegami z naszego kontrwywiadu i zawsze to była naprawdę świetna
robota. No można to wyczytać w swoich powieściach o przyjaźni Konrada Wolskiego z Marcelem z kontrwywiadu.
Dokładnie.
Tak? Którzy realizują wspólne, no po prostu no jadąc właśnie po bandzie. Ale znowu, ja bym chciał dokończyć to moje pytanie. A za granicą jakie są przepisy, które regulują pracę wywiadu?
Żadnych nie ma przepisów.
Wszystko wolno. Tak?
Wszystko wolno, wszystko jest dopuszczalne, co jest w granicach twojej etyki jako oficera, jako człowieka również. To jest oczywiście wydawałoby się banalne stwierdzenie, ale ono wymagałoby długiego rozwinięcia. Myślę, że pogadamy o tym przy innej okazji, ale powiem...
Rozmawialiśmy przy okazji rozmowy o etyce w wywiadzie, tak, prawda? Bo to jest hamulec, często bardziej niż prawda.
To jest tak. Natomiast jakie są te granice? No, prawnych nie ma żadnych oczywiście. Bo właśnie dokładnie można powiedzieć, że jest odwrotnie. To, co jest chronione szczególnie gdzieś tam za granicą, prawem czy innymi działaniami, to właśnie jest dokładnie to, co nas interesuje. No nas nie interesuje to, co jest w internecie już opublikowane. To oczywiście są jednostki analityczne, to tamto, ale mówię o klasycznej działalności wywiadowczej. Nas interesuje to, co dopiero będzie. Prawda? A więc to, co jest obwarowane przepisami tego kraju.
Chronione.
Chronione, tak.
Czyli co, tajne przeszukanie, tak? De facto włamanie za granicą.
Dokładnie.
Tak? Szantażowanie werbunek potencjalnego agenta.
Oczywiście.
Werbunek, tak? Wszystko to jest ograniczone stanem wyższej konieczności, obroną konieczną, różnymi takimi potrzebami, prawda?
Wszystkimi, mówiąc prawie możliwymi kontratypami tutaj. Zresztą znajomość pewnych elementarnej wiedzy w zakresie kryminalistyki oficerom wywiadu są, to jest bardzo pożyteczna wiedza i uczymy także pod tym kątem. Chodzi o pozostawianie śladów, prawda? No to jest jeden z ważnych elementów, ale na przykład również taki zdawałoby się banalny element, jak alibi, temat mojej pracy magisterskiej, którą nawet sobie wówczas, kiedy ją pisałem, nie zdawałem sprawy, jak bardzo alibi będę wykorzystywał w pracy operacyjnej. Zasady budowania alibi, tak to możemy określić, bo to...
Wiarygodnego alibi.
Tak, wiarygodnego. W każdym razie dzisiaj to jest niesłychanie ważne i to jest właśnie podstawowa różnica w pracy tego wywiadu. Nasz kontrwywiad dokładnie tych śladów zostawianych przez szpiegów szuka, tak? Identyfikuje.
A szpiecy są uczeni, jak ich nie zostawiać.
No dokładnie, jak ich nie zostawiać. Ale wszystko zależy teraz od siły tego kontrwywiadu, jego doświadczenia, ludzi, stanu sytuacji politycznej, dwustronnej i tak dalej, ogólnej sytuacji międzynarodowej. Dzisiaj Rosja sobie wyobrażam, to takie mam w moim pojęciu jest arcytrudnym terenem do pracy wywiadowczej.
Wróćmy też do tych pewnych różnic, bo obie służby tak naprawdę działają we współpracy z agentami, tak? I w ochronie kontrwywiadowczej, i w zdobywaniu informacji na zewnątrz. Takim kluczem jednak często, przynajmniej tej humintowej działalności, chyba nadal najważniejszej w obu służbach, jest agent. Czy są jakieś różnice w pozyskiwaniu, w prowadzeniu agentów za granicą czy w kraju? Jakieś widzisz?
Kontrwywiad nie prowadzi z założenia agentury za granicą. Jeżeli rzeczywiście nawet dochodzi, a kontrwywiad robi takie rzeczy oczywiście, prowadzi działalność werbunkową. Jeżeli dochodzi do werbunku agenta tutaj na terenie kraju i robi to kontrwywiad, bywa, że inne służby też zbliżają się do takich sytuacji. No ale kontrwywiad jest tu najbardziej takim odpowiednim partnerem. To w przypadku wyjazdu agenta on jest przejmowany przez wywiad do prowadzenia. I tutaj wchodzą już inne sprawy, bo to są kwestie budowania łączności, weryfikacji, pracy z agentem. No to jest całe to instrumentarium, które owszem, oficerowie kontrwywiadu mają, oni to wiedzą, znają, rozumieją, ale działalność za granicą obwarowana jest pewnymi elementami, których kontrwywiad nie ma i nie powinien mieć.
Znaczy ja mam takie wrażenie, że tutaj też ta różnica polega na tym, że jednak we własnym kraju, prawda, jeżeli, nie wiem, prosimy o współpracę członka zarządu spółki zbrojeniowej, tak, firmy zbrojeniowej i mówimy mu, jak pan zauważy coś niepokojącego, niech pana znać. To jest zupełnie inna motywacja niż kiedy chcemy wykradać tajemnicę firmy zbrojeniowej za granicą, gdzie faceta musimy, nie wiem, albo przekupić, albo w inny sposób, prawda? Jednak ten rodzaj współpracy jest inny, prawda? Znaczy tam jest jakiś element przekupstwa, przymusu, szantażu, a po stronie raczej postawa obywatelska.
No
prawda?
Dokładnie.
Nawet jeżeli za nią też się jakieś korzyści dzieją. Prawda?
Ja bym dotknął jeszcze jednego elementu w tej relacji wywiad-kontrwywiad. Każdy wywiad posiada jednostkę, która można tak określić kontrwywiadem zagranicznym. A w takim szerszym uogólnieniu celem każdego wywiadu jest rozpracowywanie służb przeciwnika, w szczególności służby wywiadowczej. I zadaniem wywiadu, jednym z elementów pracy na tym kierunku jest uzyskiwanie informacji o aktywach służb przeciwnika na naszym terenie. My zdobywamy te informacje po co? Po to, a zdobywamy takie i przekazujemy je do naszego kontrwywiadu. To jest bardzo ważny element współpracy obu służb krajowych na kierunku bezpieczeństwa. Właściwie bym powiedział niemalże jeden z najważniejszych, dlatego że no to łączy obie strony tego lustra, o którym mówiliśmy.
No tak, dla analizy ryzyka też jakby działania obcego państwa na naszym terenie też jest to niezbędne, prawda?
Nawet uzyskujemy jakieś wstępne, śladowe informacje, podejrzenia, jakieś... To nie zawsze się odbywa tak, jakby się mogło wydawać, prawda, że my mamy agenta gdzieś tam w służbach przeciwnika i on ustala, kto jest agentem. No, oczywiście historia zna mnóstwo takich przypadków, prawda? W szczególności w tej grze wielkich służb amerykańskich, brytyjskich, rosyjskich. Tak najczęściej było w ten sposób, że ta konspiracja aktywów przeciwnika odbywała się poprzez plasowanie swoich źródeł i swoje aktywa po drugiej stronie. My też to robimy oczywiście, ale to jest, no zresztą jak widać po sprawie Amesa, po wszystkich wielkich sprawach, wielkich tych wpadkach, bo o nich tylko wiemy, prawda, nie znamy pozostałych sytuacji, które mogły mieć miejsce, a o których nie wiem. Natomiast widzimy, jaką rolę odegrały krety w służbach przeciwnika. No to jest cream of the cream i werbunek na tym kierunku to jest w każdej służbie uważany za właściwie tak zwany no, brylantowy strzał.
No tak, ta siatka nielegałów w Stanach Zjednoczonych, której najbardziej znaną postacią była Ann Chapman, prawda? Ona kombinowano, dlaczego ta siatka została, że tak powiem, zdekonspirowana. Okazało się, że po prostu w centrali KGB był wtedy amerykański kret. Poruszyłeś temat kontrwywiadu zagranicznego. To właśnie, to jest takie zwierzę, często ludzie nie wiedzą, czy to jest bardziej kontrwywiad, czy to jest bardziej wywiad. No niby kontrwywiad ma w nazwie, no to do kontrwywiadu, ale to jest często komórka w wywiadzie. Czym to się różni od takiego typowego kontrwywiadu? Częściowo już na to odpowiedziałeś, ale...
To jest część, oczywiście, bardzo ważna część pracy wywiadu, kontrwywiad zagraniczny, ale ta stricte jednostka wewnątrz wywiadu, o którym nazywamy kontrwywiadem zagranicznym, bardziej, bo to, o czym powiedziałem wcześniej, to jest zadanie wszystkich oficerów wywiadu. Umiejętność namierzanie i docieranie do służby przeciwnika to nie jest praca wyłącznie jakiegoś jednego wydziału, aczkolwiek jest oczywiście wydział, który się w tym specjalizuje. Ale to się może zdarzyć każdemu oficerowi, który pracuje, nie wiem, tam w dziale gospodarczym czy terroryzmu. Natomiast jest bardzo ważny element tej pracy jednostki kontrwywiadu, który polega na zabezpieczeniu również naszych, jakby powiedzieć, aktywów oficjalnych, państwowych za granicą. Są firmy polskie, są przedstawicielstwa, obywatele, którzy jeżdżą.
Studenci, turyści, naukowcy.
To jest również temat zainteresowania wywiadu, także pod kątem identyfikowania zagrożeń na poszczególnym terenie i przekazywania właściwych informacji właściwym organom państwowym, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, czy nawet innym, Ministerstwu Gospodarki i tak dalej. Ostrzeganie o pewnych zagrożeniach, które ze strony obcych służb, no albo terroryzmu, prawda, no bo to chociaż...
No
to,
tak, no student, który studiuje w obcym kraju, a jego służby chcą zwerbować, tak? No,
także,
jeżeli wróci i o tym opowie, to już jest informacja dla kontrwywiadu zagranicznego.
To jest ważna część działalności wywiadu, bardzo ważna, tak abym powiedział, w kategoriach bardziej prewencyjnych, zewnętrznych, ale mało kto o tym wie, że tym się aktywnie zajmujemy.
No tak, a to też chciałbym zwrócić uwagę, że mówimy też o agentach, tak? To ważny jest temat w tej naszej rozmowie o działalności wywiadu czy kontrwywiadu. To ja bym chciał zapytać, bo to jest właśnie też trochę element kontrwywiadu zagranicznego. No, czy jeżeli identyfikujemy agenta obcej służby, może w Polsce, a może poza Polską, tak? To co, czy jego rzeczywiście najbardziej opłaca się aresztować, czy ludzie mówią, o, dlaczego aresztować, spalili się w taką sytuację, trzeba go było odwrócić? Coś, jakbyś to jakoś skomentował.
Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Panuje takie, jest takie przekonanie medialne, prawda, że jak się identyfikuje agenta, to go, prawda, przychodzi, mówimy, że ty jesteś agentem, teraz będziesz dla nas pracował, bo jak nie będziesz, to pójdziesz do więzienia. W dużym uproszczeniu to może i tak wyglądać, bo tak się może zdarzyć. Ale wszystko zależy, jaki agent, gdzie jest uplasowany, co o nim wiemy, co potrafimy powiedzieć, jakie ma perspektywy. Dokonuje się bardzo dogłębnej analizy. W kontrwywiadzie są ludzie dobrze przygotowani do tego, oni mają ogromne doświadczenie i wiedzą, kiedy przychodzi ten krytyczny moment, kiedy trzeba podjąć decyzję albo pluton egzekucyjny. Czy
no już w Polsce dawno nie, na szczęście. Nie na szczęście, ale...
Na szczęście nie. No to jest przenośnia. Czy wchodzimy z nim w dialog? To jest efekt bardzo dogłębnej analizy, bardzo takiej, no... właściwie bardzo podobnej do procesu werbunkowego agenta.
Ale
właściwie nawet bym powiedział, że całe instrumentarium i modus operandi, które kontrwywiad stosuje przy rozpracowaniu agenta, ono jest w dużym stopniu zbieżne z tym, co my robimy, wywiad, rozpracowując figuranta pod kątem werbunku, który nie jest obcym szpiegiem u nas, prawda? Tylko jest, powiedzmy, obcym szpiegiem, ale działa za granicą, a mamy do niego dotarcie.
No właśnie, bo ja też chciałem to skomentować.
Różnice nie są takie duże.
Co koledzy z kontrwywiadu mówią? Oni mówią, że to jest utopia, żeby przewerbować agenta, który został zidentyfikowany, zakonspirowany w Polsce, bo on po pierwsze, druga strona analizuje starannie informacje, które przekazuje, prędzej czy później się zorientuje, że on przekazuje, że tak powiem, nieprawdziwe informacje, a po drugie, jeżeli on nie da się zwerbować z pełnym przekonaniem, to on zwieje po prostu, prawda? A też z drugiej strony nie da się go tak izolować, bo by się zaraz wydało, że on jest pod kontrolą kontrwywiadu. Ale ja to utrudnię trochę, bo powiedziałaś, a co za granicą, tak? Jeżeli widzimy na przykład, że jakiś, nie wiem, dyplomata, dziennikarz, przedsiębiorca, wszystko jedno kto, bardzo się interesuje polską placówką dyplomatyczną za granicą i zaczyna docierać do pewnych rzeczy, które są chronione. To co wtedy? No nie możemy go aresztować na terenie polskiego kraju, więc jakoś trzeba zareagować na to.
No więc reagujemy, jest rozpracowanie tej sytuacji, patrzymy, z kim ma kontakty, jaki charakter. No, pierwszy zawsze krok jest taki, że podchodzimy do obywatela, do którego, że tak powiem, zbliża się ten obcy szpieg i przeprowadzamy. To jest oczywiście uproszczenie pewne, ale nie takie dalekie od rzeczywistości.
No trzeba zacząć z nim pracować.
Tak, oczywiście mówimy, słuchaj, ten gość to jest taki i taki. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, prawda? Jesteś obywatelem polskim, powiedzmy dyplomatą, albo jakimś przedstawicielem firmy handlowej, czy jakiś biznes prowadzisz. Więc ostrzegamy i próbujemy zorientować się w charakterze tego kontaktu i dokonać pewnej analizy, wyciągnąć wnioski. I czy możemy mieć z tego korzyść, prawda? Czy nasze bezpieczeństwo państwa, zważyć te dwa elementy, czy jakaś możliwość rozpracowania tego kontaktu, tej relacji, przyniesie nam większe pożytki, czy zerwanie i tego kontaktu i obnażenie. To są bardzo różne możliwości do zmienia. No to łączy z tym, żeby zasygnalizować przeciwnikowi, prawda, że uważaj, my wiemy.
No ale to jest często zaproszenie do takiej gry operacyjnej, prawda? No, właśnie elementu z jednej strony kontrwywiadu zagranicznego, a z drugiej strony na przykład dezinformacji.
Ale prawie bardzo często jest to gra operacyjna, ale przynajmniej przez pewien okres czasu. Dopóki jedna ze stron, że tak powiem, nie zorientuje się, że druga podjęła grę i prowadzi już we własną stronę.
No, albo obie strony się zorientują, tylko uznają tak, no zawsze w tej dezinformacji jest trochę prawdy. Jeżeli nauczymy się odróżniać prawdę od nieprawdy, to mamy korzyść.
No tak, ale to jest bardzo trudne. Właściwie nieopłacalne to są koszta, wysiłek, angażowanie ludzi, natłok tego typu
zdarzeń. To z powieści trochę co innego wynika.
No, ale z powieści tak, ale w rzeczywistości jednak jest pewna ekonomia działania służb również ważna i musi trzeba się koncentrować na tych zagrożeniach, które są tu i teraz realne i które rokują jakieś nadzieje, tak, na pozytywne rozwiązanie.
Ja myślę, że te historie związane z tak naprawdę aktywnością wywiadów za granicą i właśnie tych decyzji kontrwywiadu zagranicznego to są właśnie te, które ludziom się kojarzą w takich sytuacjach, czy agenta trzeba przewerbować, czy aresztować, czy coś, prawda? Że tutaj te czynniki zewnętrzne też determinują tą sytuację.
Oczywiście, prawda? To wszystko zależy, gdzie to jest, w jakim kraju, jaka sytuacja. No, mieliśmy przecież nieraz takie sytuacje na terenie tak zwanym trzecim, prawda, że wrogie nam służby podchodziły pod naszych obywateli w ten czy inny sposób.
Albo do placówek dyplomatycznych tak zwani oferenci, prawda?
No to już jest inny aspekt, prawda, zjawisko. Natomiast ja mówię tutaj podchodzenie pod no takie z pewnymi symptomami zainteresowania operacyjnego. Już nie mówię, że werbunkowego, to na końcu pewnie gdzieś tam w głowie mają, ale no to może tutaj dodać, że tutaj jest teraz, jeśli chodzi o Europę, ważny element. To jest bliska współpraca między służbami na terenie Europy pod tym względem współpraca z naszymi partnerami jest bardzo dobra i
To nie jest
i
chyba
tutaj
żadna...
przeciwnik właściwie gdziekolwiek by nie był, czy to jest Irlandia, Finlandia, czy Grecja, to warunki operacyjne są z punktu na przykład naszego polskiego.
Zauważ,
takie same.
Że ostatnio jak ujawnione są przypadki zatrzymywania rosyjskich, białoruskich agentów na terenie Polski, to zwykle to się dzieje z takim komentarzem, że to się odbyło dzięki współpracy z zagranicznymi służbami, prawda? Bo na przykład jakaś służba zauważyła, że jakiś obywatel polski jest łącznikowany, przepraszam za żargon, na terenie innego kraju. No dobra, rozmawiamy o różnicach pomiędzy służbami. Czy jakby znowu puentując tym żartobliwą takim uproszczeniem, że wywiad puszcza zające, kontrwywiad łapie zające, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, sądząc po zachowaniu raczej tak, ale czy jeszcze jakieś rzeczy wymagają podkreślenia w tych różnicach? Mówiliśmy o etyce, o prawie, o pewnej filozofii.
Ja myślę, że inaczej są też dobierani oficerowie do tych służb. To nie znaczy, że żeby była jasno, jedni są lepsi, a drudzy gorsi, na przykład, że szpiedzy to, prawda, muszą być trzy razy tacy jak oficerowie kontrwywiadu. Tak. Nic bardziej mylnego. Myślę, że wymagania w stosunku do kandydatów do obu służb są wysokie, ale ten rys predyspozycji psychicznych, zdolności i tak dalej, jest nieco inny. Ukierunkowany na innego rodzaju działalność. No to modus operandi. W kontrwywiadzie to jest praca taka bardzo, z mojej wiedzy, bardzo taka wymagająca, szczegółowa. Bardziej przypominająca takie dochodzenie, zbieranie dowodów, faktów, łączenie. Oczywiście całe instrumentarium operacyjne, prawda, obserwacje, przeszukania i tak dalej, jak najbardziej. To wszystko jest stosowane. Ale tu większy nacisk bym położył na taką mentalność Sherlocka Holmesa. Tak,
taką drobiazgową, analityczną.
Natomiast szpieg bardziej bym większy akcent położył na improwizację, fantazję.
Kreatywność.
I kreatywność, tak. To jest taka różnica, policjant i złodziej.
No tak, ja bym też zwrócił uwagę na pewną kulturę prawną, tak? No bo jeżeli oficerowi wywiadu powiesz, żeby zrobił tajne przeszukanie gdzieś za granicą, on powie, jak to przecież nie wolno, no to on chyba nie bardzo się nadaje do tego, tak? A oficerowi kontrwywiadu jednak trudno wydać polecenie, zrób pan tajne przeszukanie, no w stanie wyższej konieczności być może tak, ale generalnie to miałby opory. Tak?
No to jest taka różnica, zabawmy się w taki przykład. Powiedzmy, jest oficer na trasie za granicą, ma obserwacje, idzie na trasie, podchodzi, jest trawnik, na trawniku jest tabliczka wbita, nie przechodzić. Prawda?
No tak.
No, to on przechodzi, bo ma akurat musi wyjść pod obserwacji. On przechodzi, bo jest mu to wygodne. Ale oficer kontrwywiadu od razu zapala się mu czerwona lampka. Dlaczego on przeszedł? Dlaczego złamał nawet tak banalny zakaz? To co? Coś chciał zrobić,
tak,
prawda?
Chciał osiągnąć.
To jest właśnie ta, jak gdyby powiedzieć, ten balans. Może nie różnica, tylko właśnie dokładnie. To jest dobre słowo, balans między...
Ja myślę właśnie, że rzeczywiście ta fajna cezura pomiędzy tymi zadaniami wywiadu, kontrwywiadu, ona gdzieś przebiega przez te zadania kontrwywiadu zagranicznego, tak? Przez podobieństwo nazwy, ale też i przez zupełny charakter wykonywania zadań na terenie kraju czy poza nim. Pewnie moglibyśmy jeszcze wiele godzin tak rozmawiać, bo to jest ogromnie ciekawy temat i pewnie by wiele ludzi chciało posłuchać o różnych szczegółach, no ale czas nas trochę goni, więc musimy kończyć. Chciałem Państwu bardzo podziękować za uwagę. Chciałbym podkreślić, że tę naszą rozmowę można obejrzeć właściwie we wszystkich tych kanałach streamingowych w internecie i przede wszystkim na stronie Polskiego Radia.
Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich kolegów i koleżanek z kontrwywiadu.
A ja dla wszystkich naszych słuchaczy też i innych dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia Państwu. Dziękuję, Wincencie.
Dziękuję.
To był podcast Polskiego Radia.